Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Elżbieta Wozowczyk-Leszko, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w audycji będziemy rozmawiać o tak zwanych NGO-sach i OPPOS-ach, może tak bym powiedziała. Zaraz wyjaśnimy te zagadki. W studiu Joanna Sierżant-Rekret, prezeska Stowarzyszenia Po Prostu, Pracownia Rozwoju Osobistego ze Słubic.
Dzień dobry.
Jest z nami również pani Magdalena Zwolska, rzecznik prasowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze.
Dzień dobry.
I pan Adam Szulczewski z Fundacji na Rzecz Collegium Polonicum, wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego.
Dzień dobry.
No, spotykamy się tak nieprzypadkowo akurat dzisiaj przy takiej dacie, ponieważ mamy pewien jubileusz, panie Adamie.
Tak, 27 lutego po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych, czyli tych NGO-sów, i to jest taka data międzynarodowa ustanowiona kilka lat temu, kiedy organizacje pozarządowe na całym świecie świętują swój dzień, tak jak świętują swój dzień dziennikarze czy pracownicy socjalni, tak i przedstawiciele trzeciego sektora mają to swoje branżowe święto.
No właśnie, taki trzeci sektor. NGO-sy i OPPOS-y to się różnią czymś, czy tak nie za bardzo?
Te różnice oczywiście są. Jeżeli mówimy NGO-sy, to tak naprawdę myślimy o organizacjach pozarządowych, czyli o takich podmiotach, którymi najczęściej są fundacje, stowarzyszenia, ale też koła gospodyń wiejskich, uczniowskie kluby sportowe, czyli takie organizacje najczęściej zrzeszające ludzi, którzy chcą działać społecznie, i to są podmioty, które nie są zależne od sektora finansów publicznych, czyli rzeczywiście stoją za nimi ludzie, którzy powołali je po to, aby realizować jakieś cele, rozwiązywać problemy, zaspokajać potrzeby, czy też pasje, idee.
A te OPP?
OPP to są organizacje pożytku publicznego i to jest grono węższe. To są organizacje, które uzyskują specjalny status nadawany przez ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Organizacje o statusie OPP mamy około 9 tysięcy w tej chwili w Polsce, a do sektora pozarządowego, czyli do tego sektora NGO-sów, organizacji pozarządowych czy społecznych, no możemy w tej chwili zaliczyć mniej więcej 150 tysięcy, więc to rzeczywiście pokazuje, że ta grupa organizacji, które mają status OPP, jest dosyć wąska i są to z reguły organizacje, powiedziałbym, w pewien sposób wyjątkowe.
No myślę, że nie bardzo się pomylę, jak powiem, że w samej Zielonej Górze działa bardziej lub mniej aktywnie około 270 organizacji, czyli fundacji, stowarzyszeń. To jest dużo, jak na takie 150-tysięczne miasto?
Myślę, że...
Czy to się w ogóle jakoś tak można przeliczyć, czy to jest dużo, czy mało, czy to świadczy o aktywności społeczeństwa?
Można to przeliczyć, gdy zestawimy Zieloną Górę, czy jakiekolwiek inne miasto wojewódzkie w Polsce z Warszawą, no to oczywiście okaże się, że tych organizacji Warszawa w przeliczeniu nawet na 10 tysięcy mieszkańców ma więcej, ale to jakby z racji tego, że jest Warszawą stolicą Polski i też wiele organizacji, które działają na terenie całego kraju, po prostu swoje siedziby mają w Warszawie. Natomiast patrząc tak obiektywnie na dane liczbowe i na całe województwo lubuskie, nie tylko na Zieloną Górę, to pod względem liczebności organizacji pozarządowych tutaj nie odstajemy jakoś w in minus, czy jakoś bardzo in plus w stosunku do pozostałych województw, więc jesteśmy tutaj w takiej ogólnopolskiej normie.
Proszę powiedzieć, pani Magdaleno, pani Joanno, pani organizacje są OPP czy NGO? I czym się zajmujecie? Jak doszło do tego, że te organizacje już po kilkanaście lat istnieją?
Nasze stowarzyszenie Po Prostu, Pracownia Rozwoju Osobistego z siedzibą w Słubicach, jest już organizacją pożytku publicznego od 6 lat. Powstaliśmy 10 lat temu. Było to tak, że kilkoro przyjaciół którzy pracowali w różnych instytucjach związanych czy z edukacją, czy z pomocą społeczną. W pewnym momencie stwierdziliśmy, że pomoc tam jest niewystarczająca, że widzimy dużo, dużo więcej potrzeb i chcemy robić coraz więcej. Założyliśmy stowarzyszenie i tak krok po kroku, projekt po projekcie rozwijaliśmy się. W tej chwili prowadzimy ośrodek terapii, tak już naprawdę duży ośrodek terapii. Od 3 lat prowadzimy środowiskowy dom samopomocy. Prowadzimy też różnego rodzaju takie akcje profilaktyczne czy warsztaty o różnej tematyce i w szkołach, i w przedszkolach, i w różnych innych instytucjach.
Pani Magdaleno, pani organizacja.
My się zajmujemy prowadzeniem schronisk. Mamy 2 schroniska w tym momencie, które prowadzimy. Jest to schronisko w Zielonej Górze oraz schronisko w Dłużynie Górnej, a także mamy punkt adopcyjny w Wolsztynie. Także działamy tutaj na 3 województwa obecnie. Zrzeszamy ponad 60 osób w naszym stowarzyszeniu, więc jest to dość prężna organizacja. Ostatnio też mieliśmy rekrutację, zgłosiło się bardzo dużo nowych osób chętnych do działania, także to nas bardzo cieszy, że ta faktycznie empatia w stosunku do zwierzaków rośnie. I przede wszystkim oprócz prowadzenia schronisk jeździmy także na wiele interwencji. Pomagamy na miejscach, jeżeli trzeba, to odbieramy takie zwierzaki, które są krzywdzone, ale przede wszystkim naszym takim priorytetem to jest po prostu pomoc na miejscu, żeby nie zabierać tych zwierząt, żeby jednak one zostały przy tym kochającym człowieku. Natomiast ten człowiek po prostu czasami nie wie, że robi źle, nie wie, że na przykład źle karmi, ponieważ no, na wioskach niestety, ale tutaj jeszcze troszeczkę to wszystko inaczej funkcjonuje niż w miastach, także jeździmy, uświadamiamy i pomagamy na miejscu.
Rozumiem, że żeby powstała organizacja pozarządowa, panie Adamie, musi być przede wszystkim pomysł i ludzie.
Zgadza się.
To potwierdzają pani Magda i pani.
Musi być przede wszystkim Joanna. Pomysł i oczywiście też muszą być ludzie. Przy czym musimy pamiętać o tym, że najbardziej popularną formą organizacji pozarządowej w Polsce jest stowarzyszenie, czyli rzeczywiście grupa ludzi, przyjaciół, znajomych czy osób, których łączy jakiś cel, idea. Takie osoby, przynajmniej 7 osób, mogą w tej chwili założyć pełne stowarzyszenie i działać, realizować swoje cele. Natomiast drugą formą, która jest mniej popularna, natomiast pewnie gdybyśmy przejrzeli chociażby doniesienia medialne, to bardzo często mylona ze stowarzyszeniem, czyli fundacja. Fundacji mamy w Polsce około 17 tysięcy i fundacja, kiedy myślimy o fundacji, to tak naprawdę powinniśmy myśleć o majątku, który fundator przeznaczył na funkcjonowanie tego podmiotu. I w momencie, w którym mówię tutaj majątek, to trzeba pamiętać o tym, że fundacje w Polsce, w przeciwieństwie do stowarzyszenia, mogą założyć nie tylko ludzie, czyli może też być fundacja powołana przez inną tak zwaną osobę prawną, czyli na przykład przez spółkę z o.o., czy też przez stowarzyszenie. Tak naprawdę fundacji w Polsce nie może powołać...
Czyli to stowarzyszenie może fundację?
Może powołać fundację, bo fundacja, kiedy myślimy o fundacji, powinniśmy myśleć o pewnym majątku, który został desygnowany przez fundatora do realizowania jakiejś społecznej misji. Natomiast forma prawna fundacji, jeżeli chodzi o zakres działalności, czy też rzeczy, które mogą być realizowane, no w zasadzie niewiele się różni od stowarzyszenia. Podstawowa różnica i często tak to tłumaczę, spotykając się z osobami, które chcą założyć jakąś organizację pozarządową, jest takie proste powiedzenie: jeżeli masz przyjaciół, załóż stowarzyszenie, jeżeli masz pieniądze, załóż fundację.
No świetna zasada, możemy od tego zacząć. Jak gdyby nasi słuchacze mieli jeszcze takie pogłębiające pytania dotyczące tego, jak powołać fundację i stowarzyszenie, to zachęcamy do kontaktu z nami, telefonicznego kontaktu, niepowtarzalna okazja. 68 324 22 55 i 801 327 462. Pani Joanna, jak pojawił się ten pomysł, że założycie stowarzyszenie, jak się do tego przygotowaliście i jaka wiedza jest potrzebna do tego, żeby założyć stowarzyszenie? Co trzeba zrobić?
Kiedy pojawił się pomysł, takie pierwsze informacje pozyskaliśmy z portalu NGO, który bardzo polecam.
Czyli już wiemy, że trzeba tam zajrzeć.
Tak, tak, tam można znaleźć naprawdę wszystkie potrzebne informacje, co zrobić, aby założyć stowarzyszenie. Ale też już po tej całej papierkowej robocie, kiedy nasza organizacja została zarejestrowana, potem też okazało się, że wiedza jest
bardzo potrzebna. A gdzie trzeba pójść zarejestrować te organizacje?
Trzeba ją zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. Kiedy tam zostaliśmy zarejestrowani, wtedy tak naprawdę okazało się, że wiedza dotycząca funkcjonowania stowarzyszeń jest bardzo potrzebna. My mieliśmy takie szczęście, że w Słubicach działa Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum. Tam się udaliśmy i zaczęliśmy brać udział w wielu szkoleniach. I naprawdę zostaliśmy porządnie przeszkoleni od takich spraw jak napisać projekt, po działanie księgowości. No to nam naprawdę bardzo pomogło i umożliwiło pisanie projektów i potem rozliczanie i rozwijanie się krok po kroku.
No tak, bo wiadomo powszechnie, że na organizacjach pozarządowych można zbić wielki majątek. Pani Magdaleno, prawda?
No niestety, ale tak to nie
tak
wygląda.
Słyszałyśmy, tak.
Tak, tak słyszałyśmy, natomiast ja ciągle to słyszę, nikt tego tak. Nigdy chyba nie doświadczył. Problem jest straszny, ponieważ organizacje wydają dużo więcej niż dostają od chociażby samorządów społecznych. Także tutaj problem jest, myślę, że na skalę krajową. Myślę, że każdy po prostu się spotyka z tym samym i tutaj walka o pozyskanie tych środków na prowadzenie naszych stowarzyszeń, czy też różnych właśnie fundacji, czy spółdzielni jest ogromna. No teraz mamy ten okres gorący 1%, więc w tym momencie myślę, że każde stowarzyszenie, które ma tą OPP, walczy właśnie o ten 1%. Ja tutaj z miejsca zachęcam do przekazania na nasze stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt. Możemy znaleźć KRS oczywiście na stronie naszego schroniska albo na stronie po prostu idz.org.pl. Natomiast cała kwota idzie na zwierzaczki, cała kwota jest potrzebna do utrzymania naszego zielonogórskiego schroniska. Tutaj niestety, ale miasto nam daje około 60 tysięcy złotych miesięcznie, natomiast wydajemy 160 tysięcy, także te 100 tysięcy musimy co miesiąc dozbierać, także no, widać jak wielka skala jest i jak wielka jest potrzeba tutaj, jeżeli chodzi o takie podstawowe rzeczy i tutaj nawet nie mówimy o jakichś złotych klatkach, tylko po prostu o takich podstawowych rzeczach jak pensja dla pracowników, jak karma, jak leczenie tych zwierzaków. Także to są naprawdę podstaw. A my bardzo dbamy o nasze zwierzaki i bardzo chcemy, aby ta pomoc jak najbardziej trafiała do tych najbardziej potrzebujących i gdzieś faktycznie walczymy o życie każdego zwierzaka i dbamy o to, żeby faktycznie to zdrowie i życie było na pierwszym miejscu.
Pozyskiwanie środków do działalności stowarzyszeń nie jest takie proste, bo to są składki członków. Ale te składki przecież nie są w wysokości 500 zł miesięcznie, tylko znacznie niższe. No więc pani już powiedziała o projektach.
Tak,
to jest budżet obywatelski, tak? Co jeszcze? Jak jeszcze te środki pozyskujecie? Rywalizując między sobą, bo jak jest tyle organizacji, no to jest jakaś forma rywalizacji.
Myślę, że
większej lub mniejszej.
Jest tyle ludzi na świecie, że po prostu bardziej przekonywanie i pokazywanie, co dana organizacja robi i na pewno znajdą się osoby, które popierają akurat właśnie te formy działalności. Taką inną formą finansowania no to są właśnie darowizny różnego rodzaju, poza tym 1% też różne inne, ale też no choćby działalność odpłatna, czy działalność gospodarcza, bo finansowanie działań stowarzyszenia jest dużą trudnością. Częstym takim problemem i nas też to spotkało od początku jest takie działanie od projektu do projektu. Kiedy projekt się kończy, to tak naprawdę no nie ma z czego finansować działań. W przypadku naszej działalności, kiedy my mamy pod opieką terapeutyczną w tej chwili już 130 osób, no to nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że kończy się projekt i co? I my mówimy, że no przykro nam bardzo, ale w tej chwili terapii nie będzie. Musimy mieć ciągłość już finansową.
Mówi pani cały czas o projekcie. Działamy w projekcie. Gdyby ktoś nie wiedział, co to znaczy działać w projekcie. Przychodzi projekt i wy z niego korzystacie, czy jak to trzeba zrobić?
Są ogłaszane konkursy, my piszemy wnioski.
No właśnie, trzeba mieć pomysł, tak? Trzeba włożyć wysiłek, żeby ten projekt napisać. I żeby przekonać tych, którzy czytają ten projekt, że jest lepszy od wszystkich innych.
Tak. najczęściej jest też tutaj duża konkurencja.
O, więc właśnie, o tym myślałam. No bo tak, jest pani Magda ze swoją organizacją, która przekonuje, że zwierzętom trzeba pomagać. Ktoś będzie chciał sportowcom, ktoś rzece odrze i tak dalej. Panie Adamie, to jak to... Jak się przydziela te środki w takim sensie, że no, jakiś człowiek decyduje o tym, co jest ważniejsze w danym momencie?
Tak, oczywiście decyduje ten, kto te pieniądze rozdaje i tutaj tych rozdawaczy, w cudzysłowie pieniędzy, może być kilku, bo to oczywiście najczęściej są samorządy.
No właśnie, to takie ogólnie takie nasze pieniądze się rozdaje, tak, z tych podatków, tak?
Tak.
Moje, też. Pana... Pani.
Tak, chociaż też nie tylko, bo pamiętajmy o tym, że to są i też pieniądze unijne, ale też mamy gro pieniędzy prywatnych, między innymi fundacje korporacyjne, które powstały przy dużych instytucjach finansowych, też ogłaszają konkursy i też rozdają pieniądze. Wtedy one funkcjonują i są przeznaczane, rozdawane w tych konkursach na troszeczkę innych warunkach, bo nie są środkami publicznymi. Natomiast tutaj, gdzie mamy środki publiczne, zazwyczaj mamy do czynienia z różnego rodzaju formami konkursów, w których stowarzyszenia, fundacje czy też inne organizacje społeczne właśnie składają swoją ofertę, najczęściej w odpowiedzi na konkurs, czyli jest jakiś konkurs, on ma temat, na przykład
jakiś przykład.
Opieka nad zwierzętami, czy konkretnie nad bezdomnymi psami na terenie miasta Zielona Góra, no i wtedy w tym konkursie mogą brać udział te organizacje, które mają wśród swoich celów statutowych tego typu działalność, tak? Czyli to jest taka pierwszy filtr, pierwszy moment weryfikacji, czyli też nie każda organizacja może od razu wziąć udział w tym konkursie, tylko taka, która rzeczywiście ma te cele w swoim działaniu.
Powiedział pan, że działania statutowe. Rozumiem, dopełniając tych formalności, coś nam tutaj wylicza, że mamy chyba mało czasu już, kalendarz taki, że... organizacja musi napisać statut swój, tak? I każda organizacja pisze swój, czy z internetu można jakiś tam ściągawkę mieć? No bo rozumiem, że to jest dokument, który każda organizacja jest podstawa działalności.
Tak, to jest
tak?
Oczywiście podstawa działalności. Przewrotnie zacznę od tego, że tak, można ściągnąć taki statut z internetu.
Ale coś tam pozmienia.
Dopasować.
Można coś pozmieniać, natomiast od mniej więcej półtora roku wprost taki statut napisany i przyjęty przez ustawodawcę mogą stosować koła gospodyń wiejskich. To taka nowość i troszeczkę dygresja. Natomiast w przypadku fundacji i stowarzyszeń to jest tak, że te osoby, które powołują stowarzyszenie czy fundację, one decydują o kluczowych zapisach w statucie, czyli muszą ten statut napisać, wymyślić, zastanowić się też, jak on ma funkcjonować, bo to jest tak naprawdę taka troszeczkę wewnętrzna konstytucja organizacji i często dokument, który jest stosowany w sytuacjach kryzysowych w organizacji, kiedy nagle okazuje się, że trzeba sobie poradzić z jakimś kryzysem. Zabrakło nam na przykład członków w zarządzie, osoby zrezygnowały, albo nie ma kto podpisać dokumentów, bo prezes albo jakiś inny członek zarządu jest nieosiągalny z różnych przyczyn. No i dobrze jest wtedy skorzystać ze statutu, jeżeli on nam pomaga. Czasami zdarza się, że...
Co zrobić w tej sytuacji, tak?
Że bywa niestety przeszkodą i wtedy trzeba się zastanowić po raz kolejny, co zrobić, żeby te przeszkodę w jakiś sposób pokonać.
A to musi być prawnik, drogie panie, w takiej organizacji? Czy współpraca z prawnikiem, pani Magdaleno?
To znaczy, my akurat współpracujemy z prawnikiem, ale to bardziej ze względów może nie tyle, co do zmian statutu i tak dalej, ponieważ z tym to akurat sobie sami radzimy, tylko po prostu jak jeździmy na różne interwencje i faktycznie odbieramy te zwierzaki, to zawsze kierujemy taką sprawę do prokuratury, a następnie ona trafia do sądu, gdyż chcemy, aby ci, którzy faktycznie krzywdzą te zwierzaki, później po prostu byli ukarani. I faktycznie nam się za każdym razem udaje, aby tą karę mieć. Natomiast no wiadomo, niestety nie są one takie, jakbyśmy chcieli, wysokie, ale to się na szczęście zmienia i mam nadzieję, że w końcu dojdzie do tego, że faktycznie sędziowie w Polsce będą wyższe kary wydawać za krzywdę, za zabicie zwierzaka, za okrutne znęcanie poświęcanie się, także faktycznie prawnik w tym momencie jest niezbędny. No my akurat mamy to szczęście, że praktycznie sąsiadujemy z naszym prawnikiem, także możemy zawsze do niego wpaść i ta pomoc jest naprawdę nieoceniona. Także tak jak najbardziej tutaj u nas jak najbardziej tak.
A w Państwa organizacji?
U nas nie. Jeżeli chodzi o sporządzanie dokumentacji, też nie był nam potrzebny. Dobrą wiadomością jest to, że ten statut zawsze można zmienić.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
I wracamy do rozmowy o organizacjach pożytku publicznego, o organizacjach pozarządowych, o tym jak te organizacje założyć, jak działają, jakie są z działalności przyjemności wynikające, jakie wynikają przyjemności i radości, jakie są problemy. Skończyliśmy na wątku prawniczym. To pani Joanna Sierżant Rekret, prezeska Stowarzyszenia po prostu z Pracowni Rozwoju Osobistego ze Słubic dokończy.
Chciałam też przekazać, żeby tak się nie przerażać, ponieważ często jest tak, że zakładając stowarzyszenie nie do końca przewidujemy, jak ono się rozwinie. Tak było w naszym przypadku, że tak naprawdę do głowy nam nie przyszło, że tak dobrze to się wszystko i tak mocno rozwinie. I w trakcie rozwoju zmienialiśmy statut, czyli wtedy, kiedy pojawiały się możliwości nowych działań, a musiały być zawarte te działania w statucie, można wtedy walnym zgromadzeniem członków statut zmienić, zmiany zgłosić w KRS-ie i też wtedy jest wszystko w porządku.
I to jest jeden z bardziej strategicznych dokumentów, czy tak, trudniejszych do zredagowania dla członków stowarzyszenia, ten statut?
Myślę, że nie trudniejszy, ale tak on zawiera wszystkie działania.
I musi być.
I musi być i muszą te wszystkie działania właśnie w ramach konkursów. Później ubiegamy się w różnych obszarach o te projekty.
No, czyli na przykład pani organizacja
muszą być zawarte właśnie w statucie.
No dobra, a jakie to mogą być obszary?
Pomocy społecznej, czy wolontariatu, czy właśnie wsparcie terapeutyczne.
Przeciwdziałanie depresji, czy alkoholizmowi, czy jakimś tego rodzaju.
W zasadzie to wszystkie możemy tam zawrzeć. Co nam tylko do głowy przyjdzie, bo my w tym momencie też zmienialiśmy nasz statut ze względu na to, że zakładaliśmy działalność gospodarczą i tutaj też musieliśmy wypisać różne rzeczy i różne obszary, w których będziemy się poruszać w ramach tej działalności gospodarczej. Także tutaj w zasadzie dowolność jest naprawdę i tutaj pole manewru jest bardzo szerokie.
A dlaczego się Państwo zdecydowali, żeby założyć tę działalność gospodarczą i co to znaczy?
Założyliśmy działalność gospodarczą, aby móc pozyskiwać nowe środki inną drogą niż tylko w formie darowizn. Kiedyś wpadliśmy na pomysł założenia naszej takiej autorskiej strony Zbiórka na Burka. Tam pozyskujemy środki właśnie tylko i wyłącznie z darowizn, a w tym momencie zdecydowaliśmy się na działalność gospodarczą, gdyż chcemy szkolić odpłatnie z pierwszej pomocy chociażby dla zwierzaków. Tutaj też nawiązaliśmy współpracę z firmą Sela i oni szkolą w ramach pierwszej pomocy dla ludzi, my szkolimy w ramach pierwszej pomocy dla psiaków, więc każda firma może się do nas zgłosić. My na takie szkolenie przyjedziemy i tutaj cały zarobek idzie po prostu na nasze zwierzaki, na właśnie tą działalność statutową. Będziemy chcieli w niedalekiej przyszłości otworzyć taki sklepik internetowy, w którym będzie można nabyć różne rzeczy w postaci koszulek, kubków z naszymi zwierzakami schroniskowymi. Także tutaj jest to, myślę, że też dla nas nowa forma. Myślę, że w przyszłości też zatrudnimy behawiorystę, który bezpośrednio drugiego behawiorystę, tak, w zasadzie, bo jednego mamy w schronisku
macie, tak.
I on faktycznie pomaga tylko i wyłącznie naszym schroniskowym zwierzakom, znaczy może nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim, bo tych faktycznie problemów behawioralnych mamy troszeczkę, natomiast chcielibyśmy zatrudnić takiego behawiorystę, który po prostu będzie jeździł do domów, gdzie ludzie się zmagają z jakimiś problemami, typu na przykład pies jest lękowy, agresywny, nie wiedzą jak dogadać się z psiakiem, czy też jak się psiak dogada z drugim. Także chcielibyśmy takie, powiedzmy, usługi oferować, a wiem, że dość dużo osób poszukuje behawiorystów, także myślę, że jest to taki faktycznie tutaj obszar, w którym my jako działalność gospodarcza od strony zwierzaków, myślę, że jak najbardziej pomożemy ludziom.
A z działalnością gospodarczą waszej stowarzyszeniu jak jest?
My też całkiem niedawno, od września, prowadzimy działalność gospodarczą i u nas jest to nauka języków obcych, czyli prowadzimy w tej chwili szkołę językową i tam mamy kursy językowe i też liczymy na zyski, a zyski te będą przekazywane na nasze działania statutowe jako dodatkowe źródło finansowania.
Mówiąc o organizacjach pożytku publicznego i organizacjach pozarządowych, wspomnieliśmy o tym, że można je przekształcać. Co w co i jak to zrobić, panie Adamie? I po co?
Z tym przekształceniem to może nie do końca tak jest.
Znaczy, co może wyniknąć już z tej funkcjonowania?
Tak, że w momencie, w którym założymy sobie organizację pozarządową, na przykład fundację lub stowarzyszenie, możemy uzyskać status organizacji pożytku publicznego, czyli zostać taką specjalną formą organizacji, która musi spełniać szereg dodatkowych warunków. Po pierwsze, musi działać przynajmniej przez 2 lata w obszarze pożytku publicznego, czyli możemy to sobie uprościć, czyli prowadząc właśnie taką działalność społecznie użyteczną, czyli robić coś dobrego dla ludzi, dla innych, dla świata, być przydatną organizacją. Dodatkowo status OPP wiąże się oczywiście z przywilejem otrzymywania 1% i najczęściej jest z tym faktem kojarzony. Natomiast też trzeba pamiętać, że są to pewne dodatkowe obostrzenia i takie organizacje są bardziej też przejrzyste, bo każdy z nas, jak tutaj siedzimy, jak radiosłuchacze są przed odbiornikami, mogą sobie w każdej chwili wejść na stronę Narodowego Instytutu Wolności, wpisać nazwę czy numer KRS danej organizacji pożytku publicznego i zobaczyć, jak wygląda i sprawozdanie finansowe, i sprawozdanie z działalności merytorycznej takiej organizacji, czyli co tak naprawdę dana organizacja robiła w roku, skąd pozyskiwała środki, na co je przeznaczyła. I idea organizacji pożytku publicznego w momencie, w którym się zrodziła, zakładała właśnie, że to będzie pewien rodzaj takich troszeczkę lepszych, wybranych, bardziej odpowiedzialnych, czy takich organizacji, którym można niemalże w 100% zaufać społecznie i je wspierać.
A gdyby ktoś chciał założyć taką organizację, ale dokładnie nie wie, jak się do tego zabrać, nie ma śmiałości, to może poprosić na przykład Fundację na Rzecz Collegium Polonicum, żeby pomóc w takim działaniu, żeby ktoś przyszedł na zebranie założycielskie?
Tak jak najbardziej, zresztą tak jak Asia wspominała, nasze ścieżki przeplatają się wraz ze ścieżkami stowarzyszenia po prostu już od wielu lat i rzeczywiście Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum, prowadząc wspólnie z partnerami Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze, prowadzi tego typu działania, czyli pomagamy zakładać stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne osobom, które chciałyby realizować jakąś misję społeczną i te nasze działania są oczywiście dla tych osób nieodpłatne i staramy się tutaj służyć naszą wiedzą i doświadczeniem najlepiej, jak potrafimy.
Czyli mam 7 czy 7 przyjaciół, spotykamy się u mnie w domu, zakładamy stowarzyszenie i zapraszamy przedstawiciela fundacji czy...
Tak, chociaż proponuję taką kolejność, żeby najpierw się skontaktować.
Aha, czyli tak jak pani Asia, przyjść do was, tak?
Zapytać, z czym też wiąże się powołanie stowarzyszenia, bo powołanie stowarzyszenia czy utworzenie fundacji wiąże się też z pewnymi obowiązkami, które zakładając taki podmiot bierzemy też na siebie i trzeba być świadomym, że te obowiązki trzeba po prostu wypełniać.
Czyli jakiś raport napisać, jakieś sprawozdanie, takie rzeczy. No widzę, że to pani Asia potakuje, to pewnie jest dużo roboty po nocy. Tak sobie wyobrażam.
Tak, nie po jednej nocy, tylko po wielu nocach.
Szczególnie jak jest takie tam zakończenie roku budżetowego.
Tak, właśnie to jest teraz gorący okres. Piszemy sprawozdania do końca marca, potem sprawozdanie OPP. No roboty jest, ale jest to też przejrzyste. Później jasno wynika z tych sprawozdań, co my robimy, na co przeznaczamy pieniądze, skąd te pieniądze są. I
no nie wtedy, ma żadnych podejrzeń wtedy.
Tak, dokładnie. Wszystko jest jasne.
Z perspektywy lat, które spędzają panie działając w organizacji, gdybym zapytała, co stanowi taką największą trudność albo największe kłopoty, które trzeba pokonać, to co by to mogło być? Czy co to jest?
Oprócz tutaj faktycznie, tak jak rozmawialiśmy, środków finansowych, które są, no, myślę, że bolączką każdego OPP, to myślę, że też to są po prostu takie dojścia do ludzi, ponieważ w tym momencie faktycznie każdy ma możliwość ogłoszenia się czy w radiu, czy w prasie, czy na Facebooku. Faktycznie tutaj już te media społecznościowe funkcjonują bardzo dobrze. No i jeżeli każdy ma tą możliwość, to też jest trudniej do tych odbiorców się dostać i przekonać ich po prostu, aby przekazali ten datek na naszą organizację, czy też zapisali się na nasz wolontariat chociażby. Myślę, że przede wszystkim też jest wytrwałość tych ludzi, którzy są w naszych stowarzyszeniach. Trzeba ich odpowiednio zachęcić, pokazać, że oprócz tych przykrości, które widzimy na co dzień, to też jest fajna robota, bo tutaj tak jak no, mówimy o tych bolączkach, że faktycznie my akurat patrzymy na tą krzywdę zwierząt. Niejednokrotnie zdarza się, że odbieramy zwierzęta faktycznie ranne, gdzie ta krew się leje przez ręce, więc człowiek później faktycznie nie śpi po nocy i przypomina sobie, co się działo podczas takiej interwencji. I jeżeli się uda uratować tego zwierzaka, to już jest fajnie. Natomiast jeżeli się nie uda i jeżeli ten zwierzak odchodzi na naszych rękach, tak na dobrą sprawę, to są kolejne nieprzespane noce. Natomiast też myślę, że z tego możemy przejść do tych pozytywów, bo jednak jeżeli później widzimy, że ten zwierzak się pozytywnie nam tutaj rozwija, że się otwiera, że z takiego skrytego psiaka czy kociaka robi się nagle ten merdający ogonek na nasz widok, czy też faktycznie otwiera się i summa summarum znajduje nowy dom, to myślę, że to jest to szczęście, którego się nie da opisać i faktycznie każdy zwierzak jak wychodzi do nowego domu, to jednak są tłumy wolontariuszy, dla których ten zwierzak jest tym jednym, jedynym i po prostu żegnają go i na pewno później odwiedzają w domu, żeby jeszcze się upewnić, czy na 100% ma dobrze. Także no tutaj myślę, że od tych złych rzeczy to jednak te dobre przeważają, bo to później faktycznie jest ta radość na serduchu.
No właśnie, gdyby nie było trudności, to nie byłoby radości, prawda, pani Anno?
Jeżeli chodzi o nasze stowarzyszenie, to dla nas trudnością przez dłuższy czas były braki lokalowe, bo zaczęliśmy się rozwijać tak dosyć potężnie, mieliśmy coraz więcej działań i te pomieszczenia, które wynajmowaliśmy, już nam nie starczały. To znaczy powodowały, że już dalszy rozwój był niemożliwy. Były ogromne potrzeby, ale już nie było gdzie. Nawet jeśli mieliśmy ludzi, to już nie było tak naprawdę gdzie działać. Przez te wszystkie lata tak stworzyliśmy naprawdę duże zaplecze terapeutyczne, jeżeli chodzi o pomoce, sprzęty terapeutyczne, także jest to taki nasz naprawdę duży plus. Mogliśmy działać, mieliśmy pomoce, mieliśmy ludzi, ale nie mieliśmy gdzie. Od listopada przenieśliśmy się już do pomieszczeń. Mamy w tej chwili 15 sal terapeutycznych. Także jest to niebywałe szczęście i naprawdę dopiero teraz widzimy, jak było do tej pory. Nie możemy w to uwierzyć, jak my się mieściliśmy tam, gdzie byliśmy tak naprawdę. W tej chwili mamy ogromny komfort pracy i też widzimy, jaki komfort mają i nasi podopieczni, bo to są i dzieci, i osoby dorosłe, ale też rodzice na przykład, którzy w końcu mają normalną poczekalnię, gdzie mogą usiąść, wypić kawę i poczekać. Nie muszą, poprzednio mieliśmy malutki korytarzyk i tak naprawdę dwie osoby i więcej już się nie mieściło. Także te lokalowe. Jeżeli chodzi o finansowanie, to no, piszemy dużo projektów, także udawało nam się pozyskiwać dosyć dużo środków, ale w pewnym momencie tak sobie myślę, że taką trudnością dla rozwijających się organizacji jest takie podjęcie decyzji, bo najczęściej zaczyna się od działania poza pracą własną. Tak? Pracujemy gdzieś i dodatkowo działamy w stowarzyszeniu. W pewnym momencie, jeżeli faktycznie to stowarzyszenie się rozwija, no to już nie mamy szans pogodzić pracy i tego działania w stowarzyszeniu, także trzeba podjąć decyzję, albo zaczynamy pracować w organizacji naszej, albo no albo nie ma szans na dalszy rozwój. I my musieliśmy podjąć taką decyzję i podjęliśmy ją właśnie tak, że w tej chwili mamy zatrudnionych już 11 osób u nas, 4 w ramach środowiskowego domu samopomocy, a pozostałe w ramach innych działań.
A propos tych przekształceń, bo pani Joanna mówi tutaj o tych miejscach pracy, to mi się od razu skojarzyły kolejne pojęcia, które towarzyszą stowarzyszeniom, fundacjom i przekształceniom. Mówimy o spółdzielni socjalnej i o przedsiębiorstwie społecznym. Co z czego wynika?
Spółdzielnia socjalna to jest osobna forma prawna, tak jak fundacja jest stowarzyszenie, która została wymyślona i dedykowana dla tych osób, które na takim otwartym rynku pracy niekoniecznie mogą znaleźć dla siebie zatrudnienie. Natomiast w formie spółdzielni socjalnej mogą wspólnie prowadzić działalność gospodarczą i tak najprościej rozumując, spółdzielnia socjalna to jest taka forma prowadzenia działalności gospodarczej, która nie jest nastawiona na zysk, na osiąganie zysku, tylko na stworzenie stabilnych miejsc pracy właśnie dla tych osób, które niekoniecznie mogą znaleźć zatrudnienie. Często to są osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niepełnosprawnościami, osoby wychodzące z różnego rodzaju uzależnień, korzystające z pomocy społecznej. Natomiast przedsiębiorstwo społeczne, to do tego worka możemy wrzucić zarówno spółdzielnię socjalną, fundację i stowarzyszenie. Jeżeli będzie ono właśnie prowadziło działalność zarobkową, niekoniecznie działalność gospodarczą, natomiast musi w jakiś sposób zarabiać środki, musi zatrudniać pracowników, tak jak w tym przypadku, i dodatkowo to grono osób zatrudnionych właśnie musi w jakiś sposób nawiązywać do tych osób, które na takim otwartym rynku pracy konkurencyjnym niekoniecznie mogą znaleźć dla siebie zatrudnienie, czyli są to osoby i to są też pracodawcy, którzy w jakiś sposób są troszeczkę bardziej i wyrozumiali, i też nastawieni w sposób społeczny na to, kto i czy też jaki pracownik będzie u nich pracował.
Sądząc po ilości organizacji pozarządowych, można sądzić, że jednak w miarę aktywnym jesteśmy społeczeństwem. Lubimy działać w swoim środowisku lokalnym, pani Joanno, pani Magdaleno.
Tak, jak najbardziej.
Zgodnie jest.
Że jak najbardziej, tak. I myślę, że to społeczeństwo się otwiera tak na działania, czy to właśnie w kierunku ludzi, czy to zwierząt, więc to jest też fajne, że faktycznie ludziom się bardziej chce.
Myślę, że też dużo organizacji coraz więcej powstaje działających na rzecz w ogóle środowiska, ziemi, planety. Prawda?
Tak, dokładnie. Jak
bo człowiek i zwierzę, to tak zawsze jakoś tak wzrusza. Tak? No nieprzypadkowo chyba panie są dzisiaj w takiej kontrze, tak? Bo działacie, pani Magda ze swoją organizacją działa w sferze zwierząt, tutaj mamy pomoc ludziom. Nie wartościuje się, co jest ważniejsze, prawda, w tej sytuacji. Każdy robi swoje.
Tak, każdy robi swoje i każde działania są potrzebne.
No nie da się tutaj faktycznie tego postawić na wadze.
No myślę, że dobrze, jeśli ktoś czuje w sobie moc takiego społecznika, to mógłby się zastanowić nad tym, co ewentualnie dałby od siebie społeczeństwu. I zacząć od czego? Jeszcze raz powiedzmy. Od pomysłu? I zebrania 7 osób, tak?
Też, ale też proponujemy, myślę, zacząć od wolontariatu.
Aha, czyli się przyjrzeć.
Tak, przyjrzeć, znaleźć jakąś organizację, stowarzyszenie, fundację, która działa w tym obszarze, w którym my byśmy chcieli działać, i po prostu zgłosić się do tej organizacji, że chcielibyśmy być wolontariuszem, bo mamy jakiś pomysł na konkretne działania. Wiele organizacji, nawet jeżeli się nie ogłasza, to bardzo chętnie przyjmie każdą parę rąk na pokład do swojego zespołu, bo w zasadzie
pracy zawsze ręce, jest tak, trochę, tak.
Zawsze da się dla nich znaleźć właściwą pracę.
Ale chciałam też podkreślić, że jest ogromnie dużo satysfakcji z takiej pracy w organizacji pozarządowej. To, że się widzi, że poprzez swoją pracę i poprzez działania różne można zmienić otoczenie, można pomóc naprawdę konkretnie różnym, w przypadku naszej organizacji, ludziom, I widzimy to, mamy osoby, które osiągają efekty i widzimy te efekty terapii. No jest to bardzo satysfakcjonujące.
A jeszcze taką rzecz, myślę, że warto podkreślić, że działając w organizacji, czy nawet działając w takiej organizacji, można szkolić się w różnych zakresach, bo przecież są takie możliwości.
Tak,
one wynikają tam z tych statutów, że jeśli są środki, to się szkolimy, tak?
Pewnie, że tak. Jak najbardziej. Czasami są nawet studia podyplomowe specjalnie dla osób, które pracują w takich stowarzyszeniach. Ja na przykład też załapałam na takie studia, także jak najbardziej faktycznie tylko trzeba szukać takich możliwości i się rozglądać na rynku i idzie naprawdę bezpłatne, fajne szkolenia wynaleźć.
Panie Adamie?
Ja tylko chciałem dodać, że organizacje pozarządowe to jest tak naprawdę fenomenalna szkoła życia i też kuźnia kadr dla wszystkich potencjalnych i pracodawców, czy też osób, które chcą potem prowadzić własną działalność gospodarczą, bo no tutaj jest się troszeczkę w takiej podwójnej roli, bo z jednej strony trzeba wykazać się tym przedsiębiorczością i zastanowić się, z czego utrzymać te organizacje, skąd pozyskać środki, a z drugiej strony no mamy za plecami, czy też z tyłu głowy tę misję społeczną, którą realizujemy i czy są pieniądze, czy nie, to coś nas pcha i trzeba tę misję realizować. W związku z tym to jest fajne, ale też tak z czysto praktycznego punktu widzenia to warto wspomnieć, że są narody, jak chociażby Stany Zjednoczone, gdzie większość tych pierwszoligowych polityków ma za sobą jakąś przygodę z sektorem pozarządowym, bo rzeczywiście on uczy kontaktów i fantastycznie rozwija na wielu płaszczyznach, bo organizacje muszą się odnaleźć i w kontaktach i z biznesem, i z samorządami, i ze zwykłym człowiekiem, który przyjdzie i o coś zapyta. W związku z tym to rzeczywiście jest fajna ścieżka dla tych, którzy szukają swojej życiowej drogi, niekoniecznie na zawsze, ale szukają jakiegoś pomysłu na kolejny krok.
Ja też myślę, że to jest taki fajny rozwój wszechstronny. Faktycznie nie da się nudzić w takiej organizacji i można faktycznie się rozwijać na wiele sposobów. Nie tylko w jedną tą ścieżkę, tylko faktycznie naprawdę bardzo, bardzo się idzie rozwinąć. Także jak najbardziej polecam.
Pani Magda mówiła, że czasami brakuje takiej promocji organizacji. No to ja tutaj już wykorzystam pana Adama obecność, który powie, że organizacje pozarządowe mogą się promować w mediach publicznych. Na jakiej to zasadzie działa? Czy to jest możliwe rzeczywiście? Czy to prawda jest?
Tak, to jest prawda, tak stanowią przepisy prawa. Natomiast rzecz dotyczy organizacji pożytku publicznego, czyli tego
OPP.
Tak, OPP.
1%.
Tak, 1% tego wąskiego grona 9 tysięcy organizacji w Polsce, które mogą korzystać z udostępnianego bezpłatnie czasu antenowego w mediach publicznych, czyli w mediach w telewizji publicznej, w telewizji regionalnej, jak również w radiu publicznym. No i muszą przede wszystkim mieć pomysł, przygotować swój spot, na przykład reklamowy, no i zwrócić się do właściwego nadawcy o informację, jak też zrobić, żeby ten spot bezpłatnie mógł być puszczony na danej antenie.
No z pewnością musi być dobrej jakości i zawierać też logicznie ujęte w słowo treści i zachęcać. No panie mają niepowtarzalną okazję teraz, żeby zapromować swoją organizację. Dlaczego warto 1% akurat na po prostu pracownię rozwoju osobistego ze Słubic oddać?
Stowarzyszenie po prostu wspiera naprawdę wiele osób. Jesteśmy organizacją, która wspiera terapeutycznie od malutkich dzieci poprzez osoby dorosłe, ale też stawiamy na taki wszechstronny rozwój człowieka. Także nie tylko działania terapeutyczne, ale różnego rodzaju działania profilaktyczne. Bardzo prosimy o przekazanie nam 1%. Wszystkie informacje o nas można uzyskać na naszej stronie www.stowarzyszeniepoprostu.pl.
Pani Magdalena.
Ja ze swojej strony chciałabym zachęcić na przekazanie 1% na inicjatywę dla zwierząt. Mamy pod opieką w samej Zielonej Górze ponad 400 zwierząt, także jest to naprawdę ogromna ilość. Każdego zwierzaczka trzeba utrzymać, każdego zwierzaczka trzeba nakarmić, obejrzeć. Mamy weterynarza, który pracuje u nas na pełen etat i ma naprawdę pełne ręce roboty. Także zapraszamy serdecznie do przekazania tego 1% na inicjatywę dla zwierząt. Na pewno wszystkie te środki trafią na leczenie tych naszych zwierzaków, a mamy potrzebujących ponad 400.
Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej audycji. Pani Joanna Sierżant-Rekret, prezeska Stowarzyszenia Po prostu Pracownia Rozwoju Osobistego ze Słubic była z nami. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Magdalena Zwolska, rzecznik prasowy Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, Stowarzyszenie Inicjatywa dla Zwierząt Zielona Góra.
Dziękuję bardzo.
I pan Adam Szulczewski z Fundacji na Rzecz Kolegium Polonicum, wiceprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo
państwu za cenne rady, podpowiedzi i wskazówki. Audycję zrealizował Marcin Kosiński. Bardzo dziękuję za współpracę. Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.